Myślę, że każdy z nas chciałby oglądać w swoim życiu dobre zakończenie, ale pewnie nie każdy wie, jak to dobre zakończenie wygląda i jak do tego dobrego zakończenia można dojść. Dietrich Bonhoeffer był niemieckim pastorem i teologiem, który został aresztowany i stracony za to, że zaangażował się w spisek przeciwko Hitlerowi. Zginął 9 kwietnia 1945 roku, dosłownie na miesiąc przed końcem wojny. Miał wtedy 39 lat. Wiele książek, które pisał, nie zostało ukończone. Wiele z tych, które chciał napisać, nawet nie miał okazji ich zacząć. Wiele jego planów i marzeń nigdy się nie zrealizowało. Chociaż był zaręczony, to nie zdążył się ożenić ani założyć rodziny. Ktoś powiedział, to nie było dobre zakończenie. To nie było dobre zakończenie historii jego życia. Ale to tak wspomina go jeden z jego współwięźniów, że Dietrich Bonhoeffer był jednym z tych ludzi, dla których Bóg zawsze był bliski i autentyczny. I wspomina też ostatni dzień przed jego śmiercią, to było 8 kwietnia 1945 roku. Tego dnia pastor Bonhoeffer poprowadził małe nabożeństwo dla swoich współwięźniów. I przemówił do nich tak, że trafiło to do ich serc i długo to pamiętali. Ale ledwo skończył się modlić i otworzyły się drzwi. I weszło dwóch cywilów i powiedzieli, więzień Bonhoeffer pójdzie z nami. Oni wiedzieli, co to znaczy. To znaczy koniec. To znaczy szubienice. Ale kiedy Bonhoeffer wychodził, odciągnął na bok tego więźnia, swojego towarzysza i mówi, dla mnie to nie jest koniec. Dla mnie to dopiero początek życia. I poszedł. I chociaż jego życie skończyło się tragicznie, to tak naprawdę można powiedzieć, że to było dobre zakończenie, bo przeżył je dobrze, wycisnął ślad na życiu innych ludzi. A przede wszystkim to życie było początkiem wieczności. Ten koniec był początkiem wieczności. I choć my nie czujemy się bohaterami, to lubimy historie o bohaterach, bo nas inspirują, ale z drugiej strony wiemy, że nie każda historia dobrze się kończy. John Grisham w swojej książce pod tytułem Testament opisał historię człowieka, który nazywa się Troy Felan. Troy Felan to był jeden z najbogatszych ludzi w swoim kraju, a może i na świecie. Jego majątek szacowano na 11 miliardów dolarów. Kiedy zaczął wymieniać, co posiada, to tam były nie tylko domy, posiadłości, samochody, samoloty, ale też plantacje, fabryki, kopalnie, złoża różnych kruszców. Ale pod koniec swojego życia mówi tak. Miałem 3 żony i 3 rodziny, 7 dzieci, z których większość z nich żyje i ciągle robi wszystko, żeby uprzykrzyć moje życie. A kiedy myślał o swoich pieniądzach, to mówi, mam tyle pieniędzy, że kiedy o nich myślę, to nie przychodzi mi na myśl nic, co chciałbym sobie kupić, nic, co chciałbym zobaczyć, żadne miejsce, które chciałbym odwiedzić, żadna przygoda, którą chciałbym przeżyć. I tak naprawdę jego życie nie skończyło się dobrze, ponieważ sam postanowił skończyć je szybciej i je sobie skrócić. To nie było dobre zakończenie, chociaż miał wszystko, o czym mógł sobie zamarzyć. I tak to już jest w życiu, że nie wszystkie historie kończą się dobrze, ale my słuchając taką historię, jak tą Grishama, mówimy sobie, a to tylko powieść, to nieprawdziwa historia. Ale doskonale wiemy, że tak życie też wygląda. W magazynie People kilka lat temu ukazał się artykuł, w którym opisano historię ludzi, którzy wygrali większe wygrane na loterii. Podobno ktoś policzył, że jest większe prawdopodobieństwo, że zdrowy człowiek umrze od ukąszenia osy albo wpadnie pod ciężarówkę, niż coś wygra na loterii. A okazuje się, że ci ludzie wbrew rachunkowi prawdopodobieństwa jednak nie wpadli pod ciężarówkę i nie umarli od ukąszenia osy, ale rzeczywiście wygrali coś większego na loterii. A jakiś dziennikarz zadał sobie trud, aby do nich dotrzeć i posłuchać ich historii. I to, co odkrył, to to, że te historie w większości nie skończyły się dobrze. Te historie nie miały dobrego zakończenia. Kilku z nich okazało się być bankrutami i na końcu mieli mniej pieniędzy i więcej długów niż przed wygraną. Kilka małżeństw się rozpadło. Ktoś popełnił samobójstwo, ktoś skończył w depresji, ktoś inny jeszcze był uzależniony od jakichś środków odurzających i wydawał swoje pieniądze na kolejne odwyki i terapie. te historie nie skończyły się dobrze. My jednak wbrew wszystkiemu marzymy o dobrym zakończeniu. I chcielibyśmy, aby nasze życie się dobrze skończyło, chcemy oglądać dobre zakończenie, chcielibyśmy zostawić ślad na życiu innych ludzi i przeżyć to życie tak, aby nam się ono na końcu nie posypało. Chcielibyśmy widzieć dobre zakończenie, a zadajemy sobie pytanie, to jak dobrze skończyć? I z pomocą przychodzi nam ewangelista Mateusz. Mateusz w swojej Ewangelii od początku do końca tej Ewangelii snuje opowieść o Jezusie, opowiada historię Jego życia. Ale kiedy tak opowiada historię życia Jezusa, to w 5 miejscach przerywa swoje opowiadanie, swoją narrację i zawiera tam 5 mów Jezusa. 5 takich większych cyklów nauczania. To jest takich 5 przystanków w Ewangelii Mateusza. I pierwszy z tych przystanków, pierwsza z tych mów Jezusa, to jest Jego najsłynniejsze kazanie, zwane kazaniem na górze. I w tym kazaniu Jezus jako nowy król, ten obiecany Mesjasz, król, wyjaśnia zasady działania swojego królestwa. I mówi, że to będzie dziwne królestwo. Na samym początku tego kazania mówi, szczęśliwi są ci, którzy są świadomi własnej bezradności. Szczęśliwi są smutni, szczęśliwi łagodni, szczęśliwi prześladowani. Krótko mówiąc, szczęśliwi, nieszczęśliwi, ponieważ pewnego dnia Bóg stanie po ich stronie i się za nimi ujmie. To dziwne królestwo. A dalej, jako nowy prawodawca, wyjaśnia zasady i prawa tego królestwa. I mówi, słyszeliście, powiedziano przodkom, nie zabijaj. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swojego brata, to tak jakby zabił. Słyszeliście, że powiedziano w prawie, żeby nie cudzołożyć, nie spać z nie swoją żoną albo mężem. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy tylko na drugą osobę i pragnie w swoim sercu, to tak jakby się z nią przespał. Ludzie słuchali tego kazania i słuchali z zafascynowaniem, bo Jezus mówił zupełnie inaczej niż ich nauczyciele i uczeni w Piśmie. Mówił jak ktoś, kto przemawia z autorytetem. I to brzmiało ciekawie, ale też to było trudne kazanie. To było kazanie, które nie dawało spokoju, bo to trudno tak żyć, jak Jezus mówił. Ale na samym końcu tego kazania Jezus opowiedział historię. Historię, która nie tylko była podsumowaniem i zakończeniem całego jego kazania, kazania na górze. Ale ta historia też mówiła o dobrym zakończeniu, o tym, jak dobrze skończyć. A Jezus mówi tak. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ten dom, a on runął i upadek był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Oto fascynująca historia na końcu kazania, która mówi o końcu, o dobrym końcu życia. Ta historia, która jest fascynująca, ponieważ w niej nie ma leniuchów, w niej wszyscy są zajęci, każdy coś robi, każdy buduje. Mamy tutaj dwóch mężczyzn i każdy z nich ma marzenie o nowym domu. Najpierw śledzą ceny gruntów, przeglądają różne oferty, szukając odpowiedniej działki budowlanej. Jeden znalazł piaszczystą, bo była tańsza. Inny znalazł kamienistą, bo chciał zbudować dom, który będzie trwalszy i solidniejszy. I tak każdy miał swoją działkę. A potem każdy z nich usiadł ze swoją żoną w swoim małym, starym, ciasnym domku przy swoim małym stoliku w kuchni i zaczęli marzyć o tym, jak ten dom będzie wyglądał. Wzięli taki wielki arkusz papieru i zaczęli rysować. Tu, kochanie, będzie kuchnia. Chcesz taką kuchnię? Nie, chcę większą. Dobrze, będzie większa. A chcesz wyspę? Tak, chcę wyspę. To zrobię ci wyspę. Tu będzie wyspa. A tutaj będzie salon, taki salon będziemy mieli, salon z kominkiem, koniecznie musi być kominek. Dobrze, będzie kominek i tu będzie nasza sypialnia, a tu pokoje dzieci. Jeden, drugi, trzeci, nie, dobrze, będą dwa. Dwa pokoje dzieci. A tutaj taras, duży taras, żebyśmy mogli sobie siedzieć latem i cieszyć się słońcem, przyjmować gości. I tak każdy z nich siedział i marzył o swoim przyszłym domu, jaki ten dom ma być, jak ma wyglądać. A kiedy już mieli plan i wyobrażenie tego, jakie te domy będą, to każdy z nich udał się do jakiegoś starożytnego oddziału Castoramy albo OBI, aby kupić materiały budowlane i zabrali się do pracy, zaczęli budować. I każdy budował tak, jak umiał, najlepiej. Jednemu szło lepiej, drugiemu może gorzej, ale każdy budował i każdy był zajęty. Bo w tej historii nie ma leniuchów. Każdy buduje, każdy pracuje. Każdy jest przejęty realizacją swojego marzenia i swojej wizji przyszłego domu, który ma kiedyś stanąć. Ale Jezus opowiadając tę historię, opowiada ją bardzo realistycznie. I mówi o tym, że w życiu tak jest, że czasami przychodzą burze, wiatry, deszcze i ulewy. I to ciekawe, że Jezus nie mówi na końcu swojego najbardziej znanego kazania, nie mówi, że jeśli zostaniesz moim naśladowcą, to obiecuję ci zawsze właściwą pogodę. Nie mówi, obiecuję ci, że zawsze będzie pogoda taka i słońce będzie świeciło tak, że ani się nie spocisz, ani nie będzie ci zimno. I wiatr nie będzie wiał ci w oczy. A deszcz będzie tylko wtedy padał, kiedy jesteś w domu albo nocą, żeby przypadkiem cię nie zmoczyć. Ale nie, Jezus mówi, że w życiu tak jest, że zdarzają się deszcze, wiatry i burze. I czasami wzbierają rzeki i są powodzie. A wiemy, że burze bywają niebezpieczne. Jeśli chcemy się o tym przekonać, wystarczy obejrzeć jakiś program informacyjny. Taki huragan może unieść 60 milionów litrów wody. I co 10 sekund produkuje energię elektryczną większą niż ta, która jest używana w Stanach Zjednoczonych w ciągu całego roku. Huragan Dorian wiał z prędkością 300 km na godzinę, prawie 300 km i zniszczył 70 tysięcy domów, czyli więcej niż mieszkańców Tomaszowa. Takie są burze. W ostatnich tygodniach nad naszym krajem przetoczyło się kilka burz i trąb powietrznych i mogliśmy oglądać tragiczne obrazy zniszczeń, które one dokonały, bo burze bywają niebezpieczne, a najgorsze są te życiowe. I tak było w tej historii. Ci ludzie zbudowali swoje domy i przetoczyły się burze, były wiatry i deszcze i wichury i huragany i wezbrały rzeki. Następnego dnia okazało się, że jeden dom, ten zbudowany na piasku, runął, że go nie ma. A ten zbudowany na skalę stoi, nietknięty. Kiedy patrzę na te dwie historie, to one zdają się być do siebie bardzo podobne. Mamy dwóch ludzi, którzy mają swoje marzenia, którzy budują. Każdy z nich buduje i kończy swój dom. Dwa domy stoją. Ale też kiedy patrzymy na te historie, to okazuje się, że są w nich drobne różnice. Różnica to jest początek i koniec. Różnicą jest fundament. Jeden zbudował dom na piasku, drugi na skalę i koniec. Ten dom zbudowany na piasku runął, ten, który stoi na skalę, dalej stoi. A więc te historie różnią się początkiem i końcem. Początkiem i zakończeniem. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, jeśli chcesz dobrze skończyć, to musisz dobrze zacząć. No, dobrze zacząć. Czyli jak? Na końcu swojego kazania, tuż przed tą historią, Jezus powiedział też na podsumowanie takie słowa. Mówi, że bo w życiu to jest tak, że są dwie drogi. Jest wąska droga, która prowadzi do życia i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I są dwie bramy. Jest wąska brama, która prowadzi do życia i szeroka brama, która prowadzi do zguby. I są dwa rodzaje drzew, dobre i złe. Dobre drzewa rodzą dobre owoce i złe drzewa rodzą złe owoce. A potem powiem historię tych dwóch budowniczych. Są dwa fundamenty, dwa domy, dwóch budowniczych, dwa skutki. Więc tak naprawdę na końcu swojego kazania, najbardziej znanego kazania, Jezus stawia słuchaczy przed wyborem. Mówi, albo pójdziesz w lewo, albo pójdziesz w prawo. Albo sięgniesz po ten owoc, albo po ten owoc. Ale mówi, jakiegokolwiek wyboru nie dokonasz, to pewnego dnia staniesz przed Bogiem. I Bóg oceni to, kim byliśmy i co mówiliśmy. Jak to, co mówiliśmy, zgadza się z tym, kim byliśmy. A też Jezus sam wyjaśnia tę historię, ponieważ kiedy zastanawiamy się, co to znaczy dobrze skończyć i jak dobrze skończyć, w jaki sposób, to On sam na samym końcu wyjaśnia, bo mówi, że każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który postawił swój dom na skalę. Ale mówi też, każdy natomiast, kto nie słucha moich słów kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, tego człowieka można porównać do kogoś bezmyślnego, który zbudował swój dom na piasku. Jeden słucha i robi, a drugi słucha i nie robi. I to fascynujące, bo tego dnia wielki tłum słuchał kazania Jezusa. I wszystkim to kazanie się podobało. Wszyscy byli zachwyceni i mówili, to są nowe rzeczy. Nigdy tak o życiu nie myślałem, jak on mówi. To są fascynujące obrazy i historie, które Jezus opowiada. I wszyscy byli przejęci. Ale tylko niektórzy z tych, co słuchali, odeszli i coś z tym zrobili. A inni odeszli i pozostali niezmienieni. Ich życie wyglądało tak jak zawsze, tak jak dotychczas. Bo to, co jest sednem tej historii, to to, że jeżeli chcesz dobrze skończyć, to musisz dobrze zacząć. I nie tylko słuchać tego, co Jezus mówi, ale słuchać i żyć tak, jak mówi. To wszystko zaczyna się od decyzji. Co zrobię ze słowami Jezusa? Czy są one dla mnie na tyle ważne, aby na nich zbudować całe swoje życie, aby zastosować je w praktyce? A to może znaczyć, że w jakimś momencie muszę zacząć budować od nowa albo inaczej, albo przebudować to, co już jest zbudowane, ponieważ źle zacząłem i źle buduję. To decyzja, która mówi o tym, że to Jezus i Jego Słowo będzie dla mnie autorytetem, to On będzie moim królem i chcę żyć w oparciu o to, co On mówi. To znaczy tak naprawdę oddaję Jemu kontrolę nad swoim życiem. Kiedy wsłuchujemy się w tą historię, to odkrywamy, że tak naprawdę ta historia to nie jest historia o budownictwie. I to nie jest historia o architekturze i o tym, jak budować domy. Ale to historia o życiu. O Twoim życiu i moim życiu. O naszych wyborach. I historia o burzach. Ponieważ najgorsze burze, które mogą nas spotkać, to nie te atmosferyczne, ale to są burze życiowe. I pewnego dnia to prawda, że Bóg zweryfikuje to, co budujemy na samym końcu. Ale zanim nadejdzie ten koniec, często życie weryfikuje to, co budujemy i jak budujemy. Filipiensi w swojej książce pod tym Rozczarowany Bogiem opisał historię swojego przyjaciela Richarda. To był młody chłopak, który miał marzenie. Chciał służyć Bogu. Chciał poświęcić swoje życie, aby służyć Bogu, głosić Jego Słowo, aby pomagać innym spotkać Jezusa. I aby to marzenie zrealizować, postanowił pójść do szkoły biblijnej, studiować teologię. I tak też zrobił. Poszedł na pierwszym roku, był zachwycony. Zachwycony wszystkim. Każdy przedmiot mu się podobał. Wszystko było fascynujące i ekscytujące. Mało tego, poznał piękną dziewczynę, którą pokochał, ona jego pokochała. I snuli marzenia o tym, jak pewnego dnia się pobiorą, założą rodzinę, będą mieli wspólny dom. Wszystko układało się świetnie. Ale jak to w życiu bywa, w jakimś momencie przyszły wiatry, deszcze i burze. I tak też było tym razem. Jak grom z jasnego nieba spadła na niego wiadomość o rozwodzie rodziców. Nagle ten dom, który znał, dom rodzinny, który zawsze był, mama i tata, ten dom przestał istnieć. Jego rodzina się po prostu rozpadła. A kiedy rodzina się rozpadła, okazało się, że nie będzie pieniędzy dla niego na studia, bo każdy z rodziców założył swój własny dom i potrzebują pieniędzy. Więc on musiał studiować i pracować. W tym samym czasie z przemęczenia i też z innych powodów zaczęło szwankować jego zdrowie. Te problemy z zdrowiem się nasilały, nawarstwiały. On czuł się coraz gorzej. A nadmiar złego jego dziewczyna go zostawiła. Powiedziała, że to była pomyłka, ta ich relacja i lepiej, żeby każdy z nich poszło swoją drogą. I nagle cały jego świat, który znał, runął, bo przyszły wiatry, deszcze i burze. I pewnego dnia zaczął zastanawiać się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Ponieważ to był też moment, kiedy Bóg stał się szczególnie odległy i obcy. Modlił się, ale ten Bóg mu nie odpowiadał. Nie czuł Jego obecności, nie doświadczał Jego bliskości. I pewnego wieczoru Richard zaczął się modlić. Mówi, Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli naprawdę jesteś, to proszę, daj mi znak. Udowodnij mi, że istniejesz. Pokaż, że jesteś. I modlił się tak długo, aż w końcu zasnął. Otknął się gdzieś o 4:00 nad ranem. Był cały zmarznięty i zdrętwiały. Uświadomił sobie, że nic się nie wydarzyło. Bóg nie odpowiedział, nie dał mu znaku. Wstał więc, podszedł do szafy, wyciągnął taką wielką podróżną torbę. Spakował wszystkie swoje podręczniki, swoje książki do teologii, a na wierzch rzucił swoją Biblię i wyszedł za akademik. Tam z akademikiem był taki wielki kamienny grill. Wysypał wszystkie książki, a na wierzch rzucił Biblię. Polał pod pałką, zapalił i patrzył, jak cała jego teologia i jego wiara zamienia się w popiół, unosi się z dymem. To był dzień jego pożegnania z Bogiem. Z Bogiem, do którego nigdy więcej już nie wrócił. Przyszły wiatry, deszcze i burze. I wszystko, co budował, zamieniło się w gruzy. Kiedy myślę o tej historii, to zastanawia mnie ona bardzo, ponieważ tak naprawdę deszcze, wiatry i burze przychodzą w życiu każdego z nas. Ale okazuje się, że chociaż one przychodzą, bo są częścią życia, to mają różny wpływ na różnych ludzi. I różni ludzie różnie na nie reagują. Kiedy byłem na studiach w Kanadzie, miałem okazję pracować jako wolontariusz z osobami starszymi, z seniorami. Raz w tygodniu spotykaliśmy się w każdą środę. Mieliśmy za zadanie przygotować dla nich lunch, mieć krótką inspirację dla nich, a potem graliśmy w jakieś zwariowane gry i zabawy. Oni zawsze mnie ogrywali i mieli z tego naprawdę wielką frajdę, że ciągle przegrywałem. Ale naprawdę się starałem. I tam na tych spotkaniach poznałem pewnego staruszka, który nazywał się Roy Howard. Roy Howard to taki drobny, chudziutki staruszek, który poruszał się na wózku inwalidzkim, bo kilka lat wcześniej miał wylew. Staruszek o siwych, białych wręcz włosach i zraźliwym uśmiechu. Każdy z nas miał mieć jedną osobę, którą będziemy się opiekować. Ja wybrałem Roya, ale tak naprawdę nie wiem, kto się kim opiekował, ponieważ zawsze jak się spotykaliśmy, to Roy pytał się, jak się masz, co u ciebie słychać, jak sobie radzisz, jak się czujesz, rozmawiałeś z rodzicami, dostałeś maila od przyjaciół, jak idą studia, jak egzaminy, jak testy. To on zawsze chciał wiedzieć wszystko o mnie. On troszczył się o mnie, ale koniec końców, po tym jak odpowiedziałem na wszystkie jego pytania, był czas, kiedy ja mogłem jemu zadać jakieś pytanie i dowiedzieć czegoś więcej o nim. I Roy zawsze był pozytywny, zawsze był wdzięczny. On zawsze był wdzięczny i uśmiechnięty, wdzięczny za to, że żyje. I dzięki za to, że Bóg jest przy nim i że Bóg jest dobry. Ale kiedy zacząłem słuchać jego historii, to uświadomiłem sobie, że chociaż miał dobre życie, to nie zawsze było łatwe życie. Były piękne chwile. Opowiadał mi o tym, jak był młody i poznał swoją przyszłą żonę. Zakochali się w sobie i był ten dzień, kiedy obydwoje stali na ślubnym kobiercu i ślubowali sobie, że będą razem, aż ich śmierć nie rozłączy. To był piękny dzień jego życia. Było o tym, jak rodziły się kolejne ich dzieci i on z dumą trzymał takiego niemowlaka w swoich rękach i patrzył na swojego potomka. Potem patrzył, te dzieci dorastają, zakładają swoje własne rodziny, radzą sobie w życiu. A potem przyszła starość. I ta starość wcale nie była taka kolorowa. Roy wspomina ten dzień, kiedy stał nad grobem swojej żony. I po tej stronie wieczności żegnał się z nią po raz ostatni. Potem musiał sobie jakoś radzić i nauczyć się żyć samemu w tym wielkim, pustym domu, bez niej. Aż w końcu nadszedł ten tragiczny wieczór, kiedy miał wylew. Jego sąsiad znalazł go następnego dnia rano. Leżał nieprzytomny na podłodze w kuchni. Z trudem go odratowano. Okazało się, że już nigdy nie będzie chodził. I od tego czasu Roy nie tylko sam, ale jeszcze na wózku obijał się o meble w swoim wielkim, pustym domu. Jego życie nie było łatwe, ale on zawsze był wdzięczny. Zawsze był wdzięczny za to, że żyje i że Bóg jest dobry i że się o niego troszczy i że jest przy nim. Ludzie patrzyli, kiwali głowami i mówili, co ty masz w życiu? To już koniec. A on był wdzięczny. Pewnego razu, kiedy rozmawialiśmy, Roy powiedział, że się przeprowadza. Ja mówię, tak? A dokąd? Mówi, wiesz, moja rodzina stwierdziła, że nie mogę mieszkać sam, bo nie mogę się o siebie zadbać tak jak należy, więc muszę się przeprowadzić. No i znaleźli mi miejsce w domu opieki. Ostatni raz, jak go widziałem, to właśnie było w tym nowym miejscu. Miał mały pokój, fotel, który zabrał z domu, kilka pamiątek. Nie podobało mu się tam. To nie był jego dom. Tam nie było jego rodziny. Ale nawet tam, w tym miejscu, Roy był wdzięczny, że ciągle żyje i że Bóg jest dobry, że jest przy nim. I tam, kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni i żegnaliśmy się, postanowiłem, że chcę mu dać coś na pamiątkę i nie miałem lepszego pomysłu, więc dałem mu swoje takie małe zdjęcie legitymacyjne. Mówię, Roy, żebyś pamiętał. I z tyłu napisałem swój e-mail. I to był najgłupszy pomysł, na jaki mogłem wpaść, ponieważ Roy nie miał komputera. Ale dałem mu swój e-mail i swoje zdjęcie i tak się pożegnaliśmy. Więcej nie zobaczyłem Roya. Nigdy do mnie nie napisał. Ale kilka lat później dostałem wiadomość, dostałem maila od jego syna. Dostałem wiadomość o tym, że Roy odszedł do wieczności. Jego syn napisał, przeglądałem szpargały taty i znalazłem twoje zdjęcie, a z tyłu był e-mail. Pamiętam, że się kumplowaliście, więc postanowiłem napisać do ciebie, żebyś wiedział, jakie były te ostatnie dni Roya, jak odszedł. Mówi, tego dnia zabraliśmy Roya do domu, aby spędził z nami weekend, aby był z nami. To była jesień, taki ciepły, słoneczny dzień. A Roy siedział w wózku na tarasie naszego domu i cieszył się jesiennym słońcem. I tak siedział i zasnął. A potem dodał, ale Roy do końca był wdzięczny. Był wdzięczny Bogu za to, że żyje i za to, że Bóg się o niego troszczy i że jest przy nim. Roy był wdzięczny. Chociaż w jego życiu były wiatry, deszcze i burze i ta starość nie była tak, jak sobie wymarzył, to do końca był wdzięczny za to, że Bóg przy nim jest i że go nie opuścił. Bo on kiedyś podjął decyzję, że to swoje życie, jakie ma, chce oddać w ręce Jezusa. I ten Jezus to życie wziął i był w jego życiu obecny. Był obecny w tych dobrych chwilach, kiedy Roy stał przed swoją żoną i mówili sobie tak na zawsze. Kiedy rodziły się ich dzieci, Jezus był przy nim także wtedy. Był wtedy, kiedy patrzył na swoje wnuki, kiedy patrzył, jak jego dzieci sobie radzą w życiu. Ale ten Jezus też go nie opuścił wtedy, kiedy po raz ostatni po tej stronie wieczności żegnał swoją żonę. Ten Jezus był także przy nim wtedy, kiedy leżał nieprzytomny, bezradny na podłodze w kuchni. I także wtedy, kiedy sam obijał się w swoim wózku, po swoim wielkim, pustym domu. Jezus także był wtedy przy nim. I też go nie opuścił, kiedy przeniósł się do domu starców. I Jezus nie opuścił go także wtedy, kiedy siedział na tarasie, na swoim wózku inwalidzkim i wydał z siebie ostatnie tchnienie, które dla niego było początkiem wieczności. Bo on postanowił, że cokolwiek będzie się działo, to jego życie będzie oparte na słowie Jezusa. Bo tu okazuje się, że jeśli chcesz dobrze skończyć, to musisz dobrze zacząć. I nie tylko słuchać, co Jezus mówi, ale słuchać i żyć tak, jak mówi. I to jest decyzja, która jest początkiem, który prowadzi do dobrego zakończenia.